Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi.
Dopóki słońce wschodzi, Justyna Sekuła tęskni do artystycznej i niespiesznej formy kontaktu. Żeby tęsknota była mniejsza, tworzy depesze z prowincji, czyli wyjątkowe pocztówki. A wszystko to na przekór ogólnodostępnej, cyfrowej formie kontaktu. Ja się nazywam Magdalena Zbyrud-Wiśniewska i zapraszam na spotkanie z Justyną Sekułą.
Tu Radio Kraków Kultura.
Justyna Sekuła, kolejna bohaterka cyklu Dopóki słońce wschodzi w Radiu Kraków Kultura. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Tworzysz depesze z prowincji, mam je tutaj przed sobą, kilka takich depesz, czyli takie artystyczne widokówki i nie wiem właściwie, które słowo jest ważniejsze, czy słowo depesza, czy prowincja. Ten temat będziemy zgłębiać, ale najpierw o tobie w ogóle. Urodziłaś się w Grybowie.
Tak, tak. Pochodzę z Grybowa. Tam się wychowałam.
Czemu wyjechałaś stamtąd?
Czemu wyjechałam? To chyba taka standardowa historia. Studia. Do liceum chodziłam do Nowego Sącza. To był taki...
Ja myślałam, że miłość.
Miłość chyba do odkrywania i do jakiejś ciekawości, która prowadzi do świata, to na pewno. Więc to mnie z tej prowincji wywiodło. Przez 10 lat mieszkałam w Krakowie. Właśnie po liceum, po czym zapragnęłam wrócić jednak na spokojniejsze ziemie. Duże miasto mnie zmęczyło. Na pewno przyczynił się do tego bardzo kurs przewodników beskidzkich, na który trafiłam po drodze, który pozwolił mi trochę na nowo podkrywać też te rodzinne strony, których nigdy tak naprawdę mieszkając tam nie miałam okazji tak dogłębnie zeksplorować. I ta prowincja od tamtego czasu jakoś tak się pojawiła w moim życiu bardziej świadomie. A może zaczęłam ją w sobie też odkrywać to, w czym wyrosłam, na nowo właśnie jako osoba dorosła.
Pojawiły się góry i kurs przewodnicki, ale będziemy powoli systematyzować ten Grybów. Tak sobie myślę, że to chyba musi być miejsce magiczne, bo jak przeczytałam, abstrahując oczywiście od rodzinnych sentymentów, ilekroć widzisz wzmiankę o Grybowie u Stasiuka, to serce ci szybciej bije i mocniej.
Tak, ale to chyba taki lokalny patriotyzm, którym myślę, że wiele osób w sobie ma. To nie jest miejscowość, która jest jakoś specjalnie znana tak naprawdę. Więc jeżeli ona się gdzieś pojawia, to rzeczywiście to jest takie, o wow.
Ale browar trochę pomaga.
No tak, browar rzeczywiście. Browar rzeczywiście i pętla kolejowa pewnie też, która jest, podobno ma największe zakrzywienie, jeżeli chodzi o ułożenie torów. Więc to jest też taka charakterystyczna część topograficzna, powiedzmy, związana z miastem.
Mural z Rychterjanowską? Też, prawda? Ale co
tak,
jeszcze?
Murale to stosunkowo nowa sprawa. Dla mnie przede wszystkim chyba przyroda. To jest coś, w czym ja się wychowałam, blisko przyrody i jak sobie myślę o Grybowie wciśniętym pomiędzy te wszystkie pagórki, to jest pierwsze, co mi tak przychodzi do głowy.
I Grybów też jest pierwszym i ostatnim miastem, kiedy zmierzamy w kierunku Beskidu Niskiego, prawda?
O, tak, tak. Ja tak naprawdę Beskid Niski odkryłam właśnie dopiero na kursie przewodnickim. I jak ja mieszkałam w Grybowie, to dla mnie góry to były Tatry. Wtedy jak jeździłam w góry i mówiłam o tym, że jadę w góry, to dla mnie były właśnie Tatry. Te moje okoliczne strony, one po prostu były.
Czyli tam były góry, a u ciebie były pagórki?
Tak, tak. Ja wtedy nigdy jeszcze tak nie wnikałam w topografię. Tak naprawdę też o całej tej takiej historycznej, etnograficznej stronie, jeżeli chodzi właśnie o Łękowszczyznę, w ogóle też o cmentarze I wojny światowej, właśnie dowiedziałam się dopiero jako osoba dorosła. Szczerze mówiąc, jak byłam w szkole, czy w ogóle jak tam mieszkałam, to rozmowy na ten temat też niespecjalnie się przewijały wśród mieszkańców, więc to jest dla mnie też taka ciekawa sprawa, odkrywać te rejony właśnie, mimo tego, że się tam wyrosło i spędziłam tam kilkanaście, czy prawie 20 lat swojego życia, wrócić do nich właśnie tak bardzo, bardzo świadomie, jako już osoba dorosła.
Do Grybowa na razie nie wracasz?
Na razie nie. Bywam tam raz na jakiś czas, odwiedzając rodziców i bardzo, bardzo lubię te strony. Kto wie, jak moje drogi się potoczą?
Może ci się jeszcze pozmienia. No dobrze, Grybów, później Kraków, później Nowy Sącz?
Tak.
A teraz?
A teraz Tarnów.
Nic z tego nie rozumiem.
Ja też. Moje życie ma taką dynamikę, że ono jest takie wędrowne. Ja się śmieję, że mam taki gen w sobie. Podobno moja praprababka była aktorką w obwoźnym teatrze i mnie po tym świecie tak też trochę gna. I właśnie teraz mam ciekawą sytuację z mieszkaniem w Tarnowie, bo to takie też bardzo świadomie wybrane miasto, ale też z takim poczuciem, że ja nie wiem, na ile tu jestem. I to chyba pierwszy raz tak mam, że tak się celowo nie zakorzeniam i to jest dla mnie bardzo ciekawy sposób w ogóle nawiązywania relacji z miejscem.
Mówisz o tym mieszkaniu, czy mieszkaniu, tak?
Tak, tak.
Mówisz o nim dom?
Mówię o nim dom, tylko właśnie okazało się, że ten dom w tym momencie...
Tylko traktujesz go tymczasowo, mimo wszystko?
Tak, chyba tak, chyba tak. Natomiast nie wiem, ile ta tymczasowość potrwa, ale to jest też chyba kwestia tego, że ten dom bardziej się zadomowił we mnie samej, niż w takim konkretnym miejscu fizycznym, w którym przebywam. To jest dla mnie bardzo ważne, bo ja potrzebuję mieć mimo wszystko taką bazę i swoje miejsce. I zresztą właśnie o tym moim mieszkaniu tarnowskim w tym momencie mówię, że to jest mój dom pracy twórczej, bo marzy mi się kiedyś taki mieć właśnie bliżej przyrody, a na razie jest właśnie taki tymczasowy.
I może bliżej Grybowa.
Może bliżej Grybowa, może bliżej Beskidu Niskiego, nie wiem. Wierzę, że te miejsca się pojawiają nie bez przypadku. Na mojej drodze i że Tarnów tutaj też ma jakąś swoją misję do spełnienia, a może ja też w nim. Jestem tego ciekawa, jestem na to otwarta, więc ten Tarnów bardzo, bardzo na mnie właśnie tak artystycznie, twórczo działa. To jest ciekawe, jakie to miasto jest inne też od wszystkich pozostałych miejsc, w których żyłam. Jest taki z jednej strony kompaktowy, wszędzie jest blisko, wszędzie można dotrzeć właśnie pieszo lub rowerem, spotykać na ulicach miasta jakichś znajomych ludzi, których się kojarzy z jakichś tam miejsc, a jednocześnie nie jest ono tak zadeptane jak Kraków na pewno. A jednocześnie jest też na tyle blisko Krakowa, że czuć tutaj o wiele większy taki przewiew w stosunku na przykład do Nowego Sącza, który jest tak wciśnięty już praktycznie w tą południową część Polski. No i dalej są góry i granica, więc to jest zupełnie inna atmosfera.
Ale coś jest na rzeczy, bo osobiście także mówię o Tarnowie, że to jest takie miasto kompaktowe. Miasto w Soczewce, skupione w Soczewce, gdzie wszędzie rzeczywiście jest blisko i ta architektura, przynajmniej tej starej części miasta, jest bardzo atrakcyjna. Łączy Tarnów z Krakowem, osoba architekta chociażby. Ale to zostawmy. Chciałam cię zapytać, czy ty masz kota, psa, papugę?
Mam kotkę.
Kotkę masz. Kotkę. Tak sobie myślę też o tym, że zwierzęta często nas przywiązują do miejsc.
Oj tak, no.
Że z uwagi na zwierzęta tak. Nie chcemy zmieniać miejsca zamieszkania zbyt często.
Tak, no na pewno
czyli kocica.
Kocica, oj charakterna kocica. No z kotami jest inna sytuacja. Wiadomo, psa można zabrać ze sobą i z nim podróżować, czy gdzieś wyjeżdżać. Z kotami jest taka sprawa, że no, nie da się ich jakoś bardzo na długo zostawiać, ale ja też mam tak, że ja nie lubię na długo wyjeżdżać. Dla mnie, ja lubię takie krótkie podróże, gdzie można właśnie wyjechać, zaczerpnąć jakiejś innej atmosfery, jakiegoś innego
dzień
świata.
I powrót do domu.
I sobie wrócić, tak, dokładnie. W takie kiedyś myślałam, że może takie życie nomada jest atrakcyjne, że może to jest ciekawe, kiedy zaczęła się taka moda trochę na nomadyzm też rozwijać, w związku też z pracą zdalną. I swego czasu miałam okazję zakosztować trochę takiego nomadycznego życia. To nie było jakieś może jeżdżenie po świecie, ale swego czasu byłam dużo w rozjazdach po Polsce i to mi uświadomiło, że no nie, to nie jest jednak dla mnie. Na pewno ja potrzebuję potrzebuję różnorodności, bo jest we mnie właśnie ta duża ciekawość i otwartość i ja się tym karmię, ale na pewno potrzebuję też takiego miejsca, do którego mogę wracać. I bardzo, bardzo lubię wracać do mojego aktualnego mieszkania, domu w Tarnowie, więc to jest taki punkt wypadowy, który jest właśnie bardzo, bardzo fajny, bo jest właśnie zlokalizowany przy linii kolejowej, więc to jest bardzo dogodne. Można się przemieszczać pociągiem w jedną i drugą stronę.
I jak się zdenerwujesz, to wsiadasz w pociąg i cię nie ma. Jak zrozumiałam, dużo w twoim życiu zmienił kurs przewodnicki. Mhm. Jesteś przewodniczką beskidzką. Podróżujesz rzeczywiście z górami? Czy to jest tak, że ten kurs jest zrobiony i nic się nie dzieje z
ja na ten
z tym
kurs,
związanego?
Tak, ja na ten kurs nie trafiłam z powodów takich zawodowych. W sensie trafiając na kurs nie miałam zamyśle, że kiedyś będę prowadzić
pilotką
czy tam przewodniczką. Bardziej to była dla mnie taka chęć, zawsze lubiłam chodzić po górach. To była taka chęć właśnie poznania tych gór, od takiej strony, na którą być może sama bym się nigdy nie porwała. Poznania przede wszystkim ludzi, których pasjonuje to samo. I spędzenia czasu w jakiś ciekawy sposób. I te kilka lat spędzone na kursie, bo najpierw byłam na swoim kursie, a potem współprowadziłam kolejny kurs, więc tak naprawdę to było około 4 lat spędzonych w takiej bliskim związku z górami, z Beskidami i tak naprawdę przejścia całych Beskidów od Bieszczadów po Beskid Śląski, bo teraz kursy przewodnickie tak się przemieszczają. Dawniej było trochę inaczej. No, bardzo dużo zmienił w moim życiu. Przede wszystkim trochę mnie wyciągnął ze komputera. Ja też całe życie jestem związana właśnie z pracą zdalną i pracą przez internet, więc to było takie wyjście na nowo albo powrót trochę właśnie do tej natury i do takiego właśnie analogowego życia. Więc podejrzewam, że te pocztówki zaczęły się już trochę tam, jako taki właśnie taki świat, który można wziąć do ręki w jakiś sposób. Wcześniej właśnie w związku z moją pracą to była jakaś taka twórczość, która zakrawała też o grafikę. Była to grafika komputerowa, czy właśnie jakieś takie rzeczy po prostu cyfrowe, które no, działają tak, że jak się wyłączy komputer, to ich nie ma. I w pewnym momencie też właśnie zapragnęłam czegoś stworzyć, coś, co można wziąć do ręki. Tu nie było od początku taki zamysł na pocztówki, to znaczy ja pocztówki kocham od dawna i mam całe ich pudło, nawet właśnie ostatnio je przeglądałam z dużym sentymentem, więc bardzo, bardzo lubię ten format, sam format pocztówki, przez to, że on jest taki interaktywny. Oprócz tego, że to jest jakaś kartka papieru, która coś przedstawia, to myślę, że tutaj istotny jest dla mnie ten gest, że można ją wysłać, że można na niej coś zapisać.
No właśnie, można napisać coś miłego. Ty w kierunku pocztówek, a ja jeszcze na moment w kierunku wędrowania. Krótko mówiąc, czy ty masz teraz jeszcze okazję, przynajmniej od czasu do czasu, żeby zakładać ten charakterystyczny czerwony polar?
Tak, natomiast odbywa się to głównie przy okazji spotkań z osobami z mojego koła przewodnickiego. To jest taki charakterystyczny element rzeczywiście, który się pojawia na tak zwanych leciach, czyli takich rocznicach spotkań koła. Jest lecie główne kołowe, które odbywa się zwykle w listopadzie. To jest taka okazja, na której są blachowani nowi przewodnicy, którzy właśnie kurs ukończyli, więc taka duża uroczystość, duża rytualna powiedziałabym, bo to wszystko się dzieje przy ognisku. A też jesienią ja się spotykam z moimi przyjaciółmi z kursu, na którym ja byłam. Wtedy też wszyscy ubieramy te polarki i to jest taka ciekawe nawiązanie do tego, co przeżyliśmy. Myślę, że ten polar jest taki mocno symboliczny. Natomiast kiedy ja prywatnie chodzę w góry, to go raczej nie noszę. To on jest taki rzucający się w oczy, a nuż jeszcze ktoś o coś zapyta. Ale aktualnie mam, może nie, że przesyt. Czuję, że te góry w jakiś sposób spełniły swoją rolę i w tym momencie mam bardzo dużą przyjemność z bycia w mieście, a może właśnie bardziej na pograniczu. Trochę w mieście, trochę w przyrodzie. To Tarnów stwarza do tego mnóstwo okazji, bo on jest bardzo, bardzo, bardzo zielony. Mieszkam też na bardzo zielonym osiedlu, więc odkrywam trochę inne rzeczy w tym momencie. Myślę, że te góry mnie nasyciły bardzo, bardzo mocno wszystkim dobrym, co byłam w stanie z nich wyciągnąć i dla mnie samo wędrowanie jest pewnym rodzajem filozofii życiowej, więc poza tym, że to była taka wędrówka też po górach i faktycznie górach, dolinach i różnych przygodach, które tam się działy, to sama idea marszu jest mi bliska, jako właśnie takiego bycia,
przemieszczania się, tak?
Tak, przemieszczania się, powolnego przemieszczania się z taką dużą uważnością na to, co nas otacza, ale też na to, co ma się w środku. Że można tak trochę spowolnić, trochę może przez to, że te góry są też wymagające, trochę samemu się zetrzeć z własnymi ograniczeniami, ze zmęczeniem, być może z taką czasem niepewnością, jak się zgubi szlak. No to jest takie bardzo, bardzo ciekawe i przez to, że to jest, że ja odczuwam to przynajmniej w takim wymiarze bardzo, bardzo dla mnie filozoficznym, to ta idea wędrówki, czy w ogóle takiego towarzyszenia jest mi bardzo, bardzo bliska. Ja po tych czasach, po tym czasie, który minął od skończenia kursu, myślę sobie, że jest mi pisane być przewodniczką po mniej jednak namacalnych światach. Myślę, że to jest bardziej świat wyobraźni i tutaj o wiele lepiej się czuję i myślę, że ten świat wyobraźni też jest mi na tyle bliski od dziecka, że bardzo chciałabym w niego zabierać właśnie też inne osoby.
Aktualnie jesteś freelancerką?
Nie. Aktualnie chyba pierwszy raz w moim życiu jestem związana umową o pracę i to jest ten poziom bezpieczeństwa po 30, który daje też takie fajne zakorzenienie, żeby mimo wszystko właśnie też po godzinach sięgać sobie po te rzeczy, które...
Niektórzy by powiedzieli, że ty wreszcie jesteś dorosła, bo masz umowę o pracę.
Tak, tak, ale poza tym właśnie, że mam umowę o pracę, mam też własną fundację działającą właśnie w zakresie kultury, sztuki, artyterapii, o której pewnie jeszcze porozmawiamy, więc ogólnie zawodowo zniosło mnie w stronę NGO-sów, które zawsze były mi bliskie, organizacje pozarządowe, tyle, że wcześniej byłam raczej w roli wolontariuszki albo takiego wsparcia przy okazji właśnie projektów bardziej akcyjnie, a teraz jestem tak po uszy zanurzona właściwie w ten świat organizacji pozarządowych i ciekawie obserwować, jak to wszystko działa od środka.
Mówisz i masz artyterapia. Jesteś artyterapeutką?
Tak. Chociaż to słowo jest dla mnie...
Czy leczysz sztuką?
Czy leczysz sztuką? Właśnie zastanawiałam się nad taką wydźwiękiem tego słowa, no bo w takim dosłownym znaczeniu to rzeczywiście jest terapia poprzez sztukę, artyterapia. Natomiast dla mnie tym, co jest w tym uzdrawiające, jest chyba proces twórczy bardziej, gdybym tak miała właśnie ukierunkować, co jest uzdrawiającego w kontakcie ze sztuką i właśnie z tworzeniem, to właśnie to bycie w procesie. Że artyterapia tym się dla mnie różni, że może nie do końca masz takie znaczenie to, co ostatecznie powstanie. Ja właśnie też, to jest dla mnie też takie odkrywanie trochę na nowo tego świata przez pryzmat tego, że do liceum chodziłam do szkoły o profilu plastycznym, która była mocno ukierunkowana jednak na warsztat, na takie akademickie podejście. Właściwie jak sobie myślę o tych 3 latach, to mam wrażenie, że przez 3 lata malowałam w kółko martwe natury. I nie było tam właśnie takiego miejsca na odkrywanie samej siebie jako twórczyni, jako artystki, jako tego, co ma się właściwie do przekazania, tylko to było takie właśnie bardzo, bardzo, bardzo warsztatowe, bym powiedziała, czyli skupienie się na technice, jak coś namalować, jak coś ująć, jak namalować, żeby to miało dobrą perspektywę i tak dalej. A w tym momencie, jak tak weszłam sobie bardziej w ten świat artyterapeutyczny, to dla mnie na przykład zupełnie tutaj nie ma znaczenia talent czy warsztat. To może wyjść krzywe, to może w ogóle nie przypominać tego, co jest w rzeczywistości. To nie musi być takie 1:1. Ważne jest dla mnie to, co samemu można wynieść z tego procesu twórczego, jak on nas zmienia tak naprawdę i z czym wracamy do życia po takim procesie twórczym. To jest dla mnie tak trochę analogicznie do tej wędrówki, że takie wejście w proces twórczy jest właśnie jak wyruszenie na taką wyprawę. Tam się coś dzieje, przeżywa się jakieś przygody, czegoś się doświadcza i można z tym wrócić właśnie do tego świata, z którym się wyszło i już nie jest się takim samym jak przed wyjściem w tą drogę. To zawsze coś zmienia.
I pięknie nam się łączą wszystkie wątki.
Tak.
Justyna Sekuła jest kolejną bohaterką cyklu Dopóki słońce wschodzi w Radiu Kraków Kultura. Nie wypuszczamy jej jeszcze. Wracamy po przerwie.
Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi.
W studiu Radia Kraków Kultura gości Justyna Sekuła, arteterapeutka, przewodniczka beskidzka i twórczyni depesz z prowincji. Przed przerwą rozmawiałyśmy głównie o tobie, jak to się w życiu czasem dziwnie, a czasem wcale nie dziwnie składa. To teraz bym chciała, żebyśmy porozmawiały o depeszach. Przywiozłaś mi ich trochę do Krakowa.
Tak, są dla ciebie. Właśnie to jest taka, moja idea tych pocztówek była taka, że poza tym, że je rozsyłam, to, że czasem je rozdaję. Tak zupełnie, zupełnie spontanicznie, czy przy różnych okazjach, więc depesza są dla ciebie.
Bardzo dziękuję. Depesza to brzmi trochę anachronicznie. Mhm. Depesza dodatkowo jest jeszcze urzędowa i oficjalna. Druga sprawa, prowincja, tutaj też mam pewnego rodzaju problem, ponieważ obserwuję zanik tej wielkiej przepaści pomiędzy byciem prowincjonalnym i byciem miejskim, czyli krótko mówiąc pomiędzy wsią czy peryferiami a miastem. A tobie jak to się wszystko w głowie?
W ogóle ta nazwa depeszy z klarowało. Była o wiele wcześniej niż te pocztówki. Ja po prostu w pewnym momencie zmieniłam nazwę swojego profilu w swoich social mediach, gdzie wcześniej właśnie on się nazywał With Love. To był czas, kiedy właśnie dużo pisałam o kursie przewodnickim, o Beskidach i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie poczułam, że potrzebuję jakiejś zmiany. Przyszła do mnie ta nazwa depeszy z prowincji. Nie pamiętam, czym ona do końca była zainspirowana. Być może chodziło właśnie o takie krótkie informacje z tych wypraw dalej na prowincję, ale na pewno w tamtym momencie to nie było związane z pocztówkami. Natomiast kiedy we mnie się ten pomysł stworzenia tych pocztówek zrodził, to przyszło do mnie, kurczę, no przecież to też są depesze z prowincji, to też jest jakaś taka forma, która skądś przychodzi, gdzieś idzie, jest rozsyłana, jest na niej krótka informacja, bo to było dla mnie takim czymś, co to spaja. Ja w ogóle lubię mały format, czyli właśnie format pocztówki, krótkie informacji.
Kieszonkowy.
Taki kieszonkowy. Kiedyś myślałam w ogóle, że wcześniej byłam związana jakoś tak bardziej ze słowem pisanym, że jakimś takim dziełem mojego życia będzie jakaś książka, najlepiej powieść i tak dalej. A w tym momencie myślę sobie, że to będą zdecydowanie, jeżeli już jakieś formy słowne, to zdecydowanie bardziej krótsze, gdzieś mi znosi w stronę poezji. Zresztą ta artyterapia też bardzo fajnie może działać. Właśnie w kolażu na przykład, który ja bardzo lubię. To mogą być bardzo takie krótkie, poetyckie teksty. No i te depesze z prowincji w tej formie, w jakiej je teraz przed sobą widzimy, czyli tych pocztówek artystycznych, w jakiś sposób połączyły mi się po prostu z tym hasłem depesze z prowincji, które gdzieś tam kiedyś do mnie przyszło i pomyślałam, a dobra, no to niech tak zostanie, niech to będzie ten projekt taki bardziej właśnie artystyczny i wizualny, wpisze się właśnie w ten kontekst, który przyszedł do mnie gdzieś wcześniej. Więc to absolutnie nie było tak, że ja to wymyśliłam równocześnie. To gdzieś te ścieżki właśnie się po prostu w pewnym momencie przecięły.
Pamiętasz swój pierwszy kolaż analogowy?
Tamten chyba, który masz najbardziej po swojej stronie.
Dokonujemy wyboru. Decyzja to będzie pierwszy etap. Na drugim końcu wyrosną domy wspaniałe na fundamentach mocnych, aby słońce wsparło się na nich i droga szła dalej, wyżej. Pamiętać trzeba o tym, by nie wstawały upiory. Wędrówki ptaków są zjawiskiem powszechnym.
Miała to być kartka, którą robiłam w prezencie urodzinowym dla mojej koleżanki, przyjaciółki, takiej ciekawej kobiety, którą po prostu poznałam przez internet. Złapałyśmy bardzo fajny kontakt ze sobą. Okazało się, że mam urodziny w podobnym czasie w roku. I siadłam z tymi gazetami. Zaczęłam sobie tam te różne rzeczy wycinać, układać, przekładać. I powstało takie coś, co przed chwilką przeczytałaś. To jest nawiązanie bezpośrednio do pewnej sytuacji z jej życia i właśnie z podjęciem decyzji, która to życie zmieniła. Więc to jest taki kolaż, który powstał z bardzo konkretną intencją dla bardzo konkretnej osoby. Natomiast potem, jak ja zaczęłam go czytać i jakoś sobie na niego spoglądać, okazało się, że on jest taki zupełnie uniwersalny. Też to jest idealne na pocztówkę, żeby właśnie ona była też takim nośnikiem właśnie tego przesłania, tej impresji, bo chyba tak bym to nazwała. I on jest o tyle ciekawy, że ja na ten kolaż wiele razy od tamtego czasu spoglądałam. To było parę lat temu. On za każdym razem w moim życiu jest adekwatny w jakiś sposób i wiem od osób, którym tą pocztówkę też w jakiś sposób podarowałam, przysłałam, że też tak na nich działa.
Kolaże analogowe to jest jedna sprawa, ale nie wszystkie pocztówki powstają tą techniką. Tutaj patrzę tak, że mam taką pocztówkę w ręku. To jest monotypia.
Tak.
Inna pocztówka to cyjanotypia. Jeszcze po prostu projekty typograficzne. Monotypia i cyjanotypia mnie interesuje. Co to właściwie za technika?
Ja sobie ogólnie eksperymentowałam też z różnymi technikami. Monotypia to jest taki rodzaj techniki graficznej, która polega na takim jednorazowym odbiciu, którego już nigdy w życiu nie da się powtórzyć. Takim odbiciem najprostszym właśnie są odbicia linii papilarnych, opuszków palców, czyli właśnie to, co tutaj też mamy. Jeżeli chodzi o cyjanotypię, to jest taka technika szlachetnej fotografii. Nie pamiętam, czy dokładnie tak się nazywa, ale ogólnie chodzi też właśnie o analogowe formy wywoływania zdjęć. I do tej cyjanotypii używa się takiej światłoczułej emulsji, którą smaruje się też kartkę papieru i można na nią właśnie przyłożyć roślinkę, tak jak tutaj mamy w tym przypadku. Wystawia się to potem na słońce pod wpływem promieni słonecznych. Wybarwia się nam ta część tego światłoczułego odczynnika, który ma kontakt ze słońcem, a to, co jest pod spodem, zostaje białe. Potem to trzeba wypłukać w wodzie i utrwalić w wodzie z wodą utlenioną i powstaje nam właśnie taki obrazek w kolorze właśnie cyjanu, czyli takiego ciemnego granatu, który ja bardzo lubię. To chyba jeden z moich ulubionych kolorów. Można też pracować z negatywami fotografii, czyli po prostu drukujemy negatyw fotografii na folii. To może być w zwykłej drukarce takiej domowej zrobione. No i zupełnie podobnie kładziemy to na ten światłoczuły odczynnik na kartce papieru, wystawiamy na słońce i potem wywołujemy, wypukując to. Więc to jest taki dla mnie bardzo alchemiczny proces.
Czy kiedy tworzysz takie pocztówki artystyczne, myślisz o ich przeznaczeniu?
Tak i nie. Myślę, że to jest dość uniwersalne, ponieważ ja robiąc je jestem totalnie zanurzona w swój własny proces twórczy, ale mam wtedy zawsze takie głębokie przekonanie, że to jest w jakiś sposób uniwersalne. Myślę, że te pocztówki zawsze będą jakimś lustrem, zwłaszcza te z kolażem, bo one są właśnie takie, wiadomo, że tam są obrazki, jest tekst, jest jest to jakoś tam symboliczne. Ale myślę o tym, jaką ona ma formę, czyli właśnie sam format pocztówki jest dla mnie taki powszedni. To jest rodzaj takiej sztuki związanej z taką prozą życia codziennego, bym powiedziała. I to jest dla mnie super właśnie, że taką pocztówkę można znaleźć w swojej skrzynce pomiędzy ulotkami o pizzy i pewnie jakimiś rachunkami z gazowni, które przychodzą, a jednocześnie dostać pomiędzy tym właśnie takie czasem mrugnięcie okiem, czasem uśmiech, czasem poklepanie po plecach. Zawsze mi ciekawi, jakie są dalsze losy tych pocztówek. Ja swego czasu na targach staroci lubiłam kupować też takie stare pocztówki, które właśnie nie wiadomo, jak się tam znalazły, ale do kogoś kiedyś należały, ktoś je kiedyś do kogoś wysłał. Tam one są często zapisane z jakimś właśnie krótkim też komunikatem, być może pozdrowieniami z wakacji najczęściej. I w pewnym momencie ta pocztówka trafia w moje ręce i dla mnie to jest takie wow, z kim ja przecinam te ścieżki. Wyobrażam sobie, że być może moje pocztówki też będą jakiś taki swój własny żywot wiodły. Ja je czasem zostawiam w różnych miejscach. Lubię je zostawiać w toaletach. Kiedyś je wytknęłam właśnie tą, którą dokonujemy wyboru w knajpce w Nowym Sączu, swoją drogą w nieistniejącej już niestety prowincjonalnej. Zbieżność nazw też może nieprzypadkowa. Zatknęłam ją po prostu, bo miałam ją w plecaku. Czasami ze sobą noszę i po prostu właśnie je gdzieś zostawiam. Na zasadzie niech sobie ktoś weźmie. One nie są wtedy zapisane, czyli ktoś może je wykorzystać, żeby komuś z kolei wysłać. Więc zostawiam ją w tej toalecie, wyszłam sobie tam potem wrócić do znajomych. Wróciłam do tej toalety po jakimś czasie i widziałam, że jej nie ma. I że ją ktoś zabrał. I to było właśnie takie fajnie, o to chodzi. O to chodzi, żeby one właśnie gdzieś sobie krążyły i... I to jest dla mnie właśnie taka już tajemnica, co się z nimi dzieje potem. Co zrobią z nimi osoby, które je otrzymały, co z nimi ty zrobisz, czy je komuś wyślesz, czy być może, nie wiem, właśnie zechcesz je włożyć gdzieś za, nie wiem, za szybę, czy no nie wiem, gdziekolwiek, więc to jest takie... Lubię właśnie w formacie pocztówki to, że w pewnym momencie ona przestaje być wytworem twórcy. Trochę inaczej z obrazami, nie? No bo go, nie wiem, ewentualnie można powiesić na ścianie i on sobie tam wisi, albo nie wiem, obraz, który wisi w muzeum, no on też tam jest powiedzmy na stałe, no chyba, że go ktoś wykupi i idzie do innego muzeum. Ale pocztówka jest właśnie taka bardzo, bardzo codzienną formą obcowania ze sztuką, powiedzmy, no bo właśnie, bo można na nią wpisać coś, co działa też artystycznie.
Ale żeby nie było, swoje pocztówki podpisujesz.
Jasne, oczywiście, że podpisuję. Jestem ciekawa, no bo tam jest właśnie jest adres mojej strony internetowej, mój mail. Jestem ciekawa, czy gdy je zacznę zostawiać, bo to jest taki mój jeszcze niezrealizowany pomysł, żeby to zrobić trochę bardziej intensywnie. Czy kiedyś w jakiś sposób ktoś do mnie się odezwie, znajdując tą pocztówkę i na kogo ona być może zadziała na tyle, że ktoś... Nie wiem, zechcę napisać, odpisać na adres mailowy i co napisać? W ogóle myślałam też, żeby nie zostawić listów. Taka akcja artystyczna pod tytułem List do ciebie. I tak by było właśnie napisane na kopercie. I to też by byłby jakiś taki list pisany do w sumie do nie wiadomo kogo, ale jednocześnie ktoś go znajduje i być może to na niego jakoś działa. Ogólnie od jakiegoś czasu też wymieniam listy z paroma osobami i to jest mega ciekawe doświadczenie w kontekście właśnie też tej takiej cyfrowej komunikacji, w którą jesteśmy tak uwikłani, bym chyba nawet powiedziała, przez taki ciągły dostęp, zwłaszcza w telefonie.
Scrollowanie i odświeżanie.
Tak, tak. A listy żyją swoim życiem. Czasem one odpisują się od razu, a czasem odpisywałam na jakieś listy po paru miesiącach i czasem odpisuję na jakiś list, który przyszedł pół roku temu i zdaję sobie sprawę, kurczę, że po prostu pół roku w moim życiu tyle się zmieniło, nie?
O tym właśnie chciałam powiedzieć, ile może się wydarzyć
mnóstwo.
Czasie, kiedy ten list jest, no właśnie, być może czasem jeszcze nie jest napisany, a czasem jest już w drodze, czasem się zgubi na poczcie.
Tak, bo przez to, że on wymaga trochę innej atmosfery, na zasadzie, że faktycznie trzeba znaleźć taką spokojną chwilę, żeby ten list napisać, że może idzie za tym jakaś większa odpowiedzialność za słowo, dlatego że ono jest pisane analogowo i zostawia się swój charakter pisma. Tak to czuję, bo ciągle sobie obserwuję ten proces. To jakoś tak z większym namaszczeniem się do tej komunikacji listowej podchodzi. Przynajmniej takie mam wrażenie, odkąd zaczęłam te listy pisać, niż jakaś taka szybka wiadomość na Messengerze, którą można wysłać, nie wiem, jadąc tramwajem, czy nie wiem, pomiędzy zakupami a pójściem do domu. I to jest dla mnie fascynujące właśnie w tym samym procesie komunikacji. Jakiś czas temu właśnie chociaż nie, to było początkiem roku, dostałam właśnie w odpowiedzi na mój list, list od koleżanki, która na jego końcu zadała pewne pytanie, które uruchomiło we mnie tyle procesów jakichś takich myślowych, emocjonalnych, ale też wglądowych, że ja ten list naprawdę jej nie odpisywałam przez parę miesięcy, bo ciągle się zastanawiałam nad tym pytaniem, które było dla mnie takie właśnie bardzo, bardzo ożywcze, w taki wewnętrzny dialog. I te listy tego żyją swoim życiem. Zanim one pojawią się na kartce, to przynajmniej u mnie tak jest, że ja je noszę w sobie, w jakiś sposób odpisuję na nie trochę tak właśnie w sobie, zanim to wszystko pojawi się na kartce papieru, a ostatecznie czasem na tej kartce pojawia się i tak zupełnie coś innego niż to, co się przeze mnie przemieliło.
Justyna Sekuła, twórczyni Depesz z prowincji, czyli widokówek artystycznych, a także artyterapeutka i przewodniczka beskidzka. Na dziś stawiamy kropkę, ale jeżeli ktoś będzie czuł potrzebę, to zawsze można napisać list.
Zapraszam. Dzięki.
Magdalena Zbrodwiśniewska, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.